Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu, 16 minut po godzinie 12, pora na czwartkowy otwarty mikrofon. Dziś temat ważny dla polskiej polityki międzynarodowej. Wszyscy bowiem interesujący się polityką międzynarodową, interesujący się dyplomacją, czekają na to, co wydarzy się dziś w Jerozolimie, a tam Światowe Forum Holokaustu. Podczas niego głos zabrać ma m.in. prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin, znany m.in. z tego, że w ostatnim czasie usiłuje wybielać stalinowski reżim i obarczać innych, w tym nasz kraj, odpowiedzialnością za hekatombę II wojny światowej. W mediach na świecie ukazał się dziś list Andrzeja Dudy, w którym prezydent naszego kraju broni prawdy historycznej i przeciwstawia się próbom zacierania różnic między sprawcami a ofiarami, a swą gotowość do odpowiedzi na próby zakłamywania historii deklaruje także premier polskiego rządu oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie dajemy się sprowokować, ale z drugiej strony jesteśmy gotowi, żeby odpowiedzieć temu, co się dzisiaj stanie ewentualnie w Jerozolimie. Jakimi działaniami polska dyplomacja powinna reagować na historyczne manipulacje w tak bolesnych dla polskiego narodu i naszej historii sprawach? Co w tej sprawie mogą lub powinni zrobić publicyści, dziennikarze, naukowcy, a także pozostali obywatele naszego kraju? Zapraszam do dyskusji.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Telefony od Państwa odbiera Hubert Pietroński, a jak mówił dziś premier Mateusz Morawiecki w radiowej jedynce, to element manipulacji Władimira Putina, a zabranie głosu Andrzejowi Dudzie na Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie też należy w ten sposób traktować. Jednocześnie organizatorzy tego wydarzenia zaplanowali m.in. przemówienie prezydenta Rosji, Francji, Niemiec oraz wiceprezydenta USA. W programie pierwszym Polskiego Radia premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że Polska jest gotowa do obrony swego dobrego imienia.
Premier Mateusz Morawiecki nie ma wątpliwości, że prezydent Andrzej Duda podjął słuszną decyzję w obliczu uniemożliwienia mu zabrania głosu w Yad Vashem. Nie możemy dać sobie pluć w twarz, powiedział w Sygnałach Dnia szef rządu.
Jest to element manipulacji i gry o charakterze prowokacyjnym pana prezydenta Putina, ale też we współpracy niestety z niektórymi ośrodkami w Izraelu.
Jednocześnie Mateusz Morawiecki zadeklarował, że polskie władze są gotowe na odpowiedź wobec tego, co może stać się w Jerozolimie. Jak zaznaczył premier, już teraz głos Polski jest obecny w światowych mediach.
Jest dzisiaj akcja zsynchronizowanych publikacji w kilku głównych mediach całego świata listu pana prezydenta.
W dzisiejszych wydaniach trzech dużych dzienników, amerykańskiego Washington Post, niemieckiego Die Welt i francuskiego Le Figaro, ukazał się list prezydenta Andrzeja Dudy poświęcony rocznicy wyzwolenia Auschwitz, zatytułowany Prawda nie może zginąć. Karol Darmoros, Polskie Radio.
Jakimi działaniami polska dyplomacja powinna reagować na historyczne manipulacje w tak bolesnych dla polskiego narodu kwestiach, jak chociażby przyczyny wybuchu i przebieg II wojny światowej? Co w tej sprawie mogą lub powinni zrobić publicyści, dziennikarze, polscy naukowcy oraz pozostali obywatele naszego kraju? Odbieramy pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze, no choćby chwycić za telefon, zadzwonić
do otwartego mikrofonu.
Tak, to jest jedna właśnie z propozycji bardzo przyjaznych, tak? I zakomunikować, no ktokolwiek gdzieś usłyszy w swoim domu, w zakładzie pracy, jadąc samochodem, no Polska była jedynym krajem okupowanym przez Niemców podczas II wojny światowej, gdzie za pomoc ukrywanym Żydom groziła kara śmierci. No panie redaktorze, ja kiedyś też zrobiłem taki sympatyczny gest, że zadzwoniłem do koncertu życzeń w Radiu Zachód i zadedykowałem piosenkę Uprising szwedzkiego zespołu Sabaton panu Stanisławowi z Gorzowa, najstarszemu rozmówcy otwartego mikrofonu. Ja przypomnę, że to jest szwedzki zespół, który upamiętnia historię Polski. Ta rzeczona piosenka jest o powstaniu warszawskim. No, Panie redaktorze, robić to, co na przykład uczynił mój kolega, mój imiennik Sławomir Giżycki, prezes Fundacji Inicjatyw Społecznych, który na spotkanie w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim zaprosił redaktora Wojciecha Sumlińskiego, który odkłamuje te załgane stosunki polsko-żydowskie i ujawnia prawdę o Jedwabnem, prawda? Ja przypomnę, że kiedy dokopano się do zwłok zamordowanych Żydów i znaleziono tam niemieckie łuski, tę ekshumację przerwano, ponieważ kłóciło się to z przyjętą przez część środowisk żydowskich narracją, jakoby padli oni ofiarą z polskich rąk. Panie redaktorze, ja jestem wychowany na podgorzowskiej wiosce, ja sobie nie wyobrażam stodoły, do której by można stłoczyć 1600 ludzi, bo tyle według Jana Tomasza Grossa wówczas zgładzono. Skoro władze austriackie targnęły się na coś takiego, że John Irving, angielski historyk rewizjonistyczny, tylko po przylocie na lotnisku w Wiedniu został niezwłocznie przez austriackie służby aresztowany, ja uważam, że taki kłamca jak Jan Tomasz Gross, kiedy tylko przyjedzie na kolejną wizytę do Polski, również powinien trafić za kratki. Skoro jest kłamstwo oświęcimskie, niech polski ustawodawca czyni prace legislacyjne nad kłamstwem o Jedwabnym.
Dziękujemy za pana telefon. No takie próby już były. Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, no pamiętamy tę próbę. Polska się musiała z części tych zapisów wycofać, przynajmniej z ostrości tych zapisów. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, otwarty mikrofon, słucha pan.
Wie pan co, ja tak mam swoje lata już i tak słucham tych prawicowych oszołomów. Mhm. I ja panu coś powiem.
A czym się różni prawicowy oszołom od lewicowego, ja najpierw powiem, proszę powiedzieć?
Na temat tych wybuchów II wojny światowej. Ja byłem w 68 roku jako żołnierz, zwykły kucharz, nie tam bracie oficer czy coś, zwykły kucharz i byłem na terenie Czechosłowacji. I starzy ludzie płakali i mówili, że myśmy tylko zmienili wspólnika do najazdu na nich. W 1938 czy 9 byliśmy z Niemcami, w 68 żeśmy najechali z Rosjanami.
Ale to są zupełnie inne czasy i zupełnie inne historie.
To są inne czasy. Bo tu się mówi, że wojna, druga wojna światowa wybuchła tam 1 września. Dobrze, zajechali teraz Niemcy, ale myśmy szybciej najechali Czechosłowację z Niemcami razem.
No, wie pan, to są teorie, w których
nie, pan,
historycy...
To nie są teorie.
Dobrze, to nie są teorie. To...
Wie pan co, ja byłem tam i byłem zwykłym kucharzem, tylko je żyliśmy
ale porównywanie...
na wszystkie wioski po wodę.
Ja rozumiem,
bo
ale porównywanie...
swoje z kraju.
Porównywanie interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.
I normalnie starzy płakali. Powiedzieli, że myśmy ich najechali po raz drugi. Tylko żeśmy zmienili wspólnika. Nie? Raz byliśmy z Niemcami, teraz, tak jak oni mówili, nie ze Związkiem, tylko z Ruskimi.
Ale co pana wypowiedź wnosi tak naprawdę do dzisiejszego tematu, proszę mi powiedzieć? Że Polska...
Jak to wnosi?
Że Polska...
Wnosi to,
że Polska wywołała drugą wojnę światową?
Pan prezydent jest historykiem i zakłamuje historię.
A pan ją odkłamał?
Ja tylko
odkłamał.
Byłem zwykłym kucharzem w wojsku i normalnie Czesi płakali, żeśmy ich najechali z innym wspólnikiem.
Dobrze, to był głos słuchacza, jak państwo słyszeli, zwykłego kucharza. Dziękuję bardzo i odbieramy od razu kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Roman z Zielonej Góry.
Dzień dobry, panie Romanie.
No, nie rozumiem tych tekstów, gdzie się przekonuje przekonanych. Pierwszy pan dzwoniący mówił o rzeczach, których nikt nie neguje tutaj w tym kraju. Mhm. Natomiast próbuje to zanegować prezydent Rosji. Trzeba by się zastanowić, dlaczego on to robi.
No właśnie, no to nie pytamy, no, nie pytamy co prawda o to, ale no, tak spróbujmy krótko, może dwoma zdaniami.
No spróbujmy krótko. No, 10 lat temu rozpętał PiS histerię antyrosyjską, uznając, że prezydent Putin z Donaldem Tuskiem dokonali zamachu na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i przez lata budowali na tym całą swoją potęgę. Okazało się to wielkim kłamstwem, ale narracja została utrzymana. I trudno się dziwić, że wybudowaliśmy sobie wroga. Okazuje się, że z prezydentem Putinem spotykają się wszyscy. Przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego, Orban, spotyka się z nim systematycznie i ciągle, robi z nim interesy, a my nie zapraszamy prezydenta Rosji na żadną uroczystość do Polski, robiąc sobie z niego wroga i trudno się dziwić, że wreszcie gdzieś coś tam pękło. Ja tego zdecydowanie nie popieram. Jeżeli ktoś słucha bez zrozumienia, to, to słucha źle. Natomiast ja szukam przyczyn. To jest po prostu fatalna polityka. Nawet prezydent Trump spotyka się z szefem Korei Północnej, czyli reżimu zbrodniczego praktycznie, ale próbuje wyprostować jakieś stosunki.
No to właśnie była próba odmrożenia pewnych stosunków.
Ale to jest... Ale no, proszę... na pewno tego nie zrobił. Mamy jedynego wroga na świecie, jedynym wrogiem jest Rosja i prezydent Putin. Myślę, że to jest błędna polityka. Świat jest po prostu inny i nieudacznicy z PiSu po prostu sobie z tym nie poradzą.
Proszę, panie Romanie, zauważyć, że to ostrze kremlowskiej propagandy, tak to nazwę eufemistycznie, nie jest skierowane przeciwko Polsce wyłącznie. Także Niemcy ostatnio na przykład, jest próba rewizji prawdy, jeśli chodzi o Katyń chociażby, tak? Do no, tego, kto dokonał...
Znaczy, okej, racja, zdecydowanie wytrawny polityczny gracz, aczkolwiek to my nie próbowaliśmy przy obecnej władzy budować jakichkolwiek stosunków z Rosją, nie? Tylko wróg. No, jedyna narracja. Myślę, że bez względu na to, jaka była sytuacja historyczna, jednak nasi najbliżsi sąsiedzi powinni być w jakiś sposób próbować dyplomatycznie te stosunki regulować.
Dziękuję.
Nie zgadzam się z tym, co robi prezydent Rosji. Zdecydowanie to potępiam. Znam prawdę historyczną, ale sprawy dyplomatyczne są słabiutkie w obecnym rządzie.
Dziękuję, panie Romanie. Myślę, że żadnych wątpliwości co do interpretacji pana słów nie będzie. A tak a propos tego, co dzieje się w Rosji, z doniesień agencyjnych dzisiejszych, w rosyjskiej Dumie jest projekt zmiany konstytucji i zgodnie z propozycjami Władimira Putina projekt przewiduje, że liczba kadencji prezydenta w Rosji zostanie ograniczona do 2, ale nie do 2 z rzędu, jak to jest obecnie, tylko do 2 w ogóle. Zaostrzone zostaną wymogi dla kandydatów na prezydenta, nie mogą ubiegać się o ten urząd osoby, na przykład, które kiedykolwiek miały obywatelstwo obcego państwa. Obowiązuje też warunek 25-letniego pobytu w Federacji Rosyjskiej. Dotąd było to tylko 10 lat. Oto tak na marginesie próba zmiany Konstytucji Federacji Rosyjskiej no, też o czymś świadczy. Dzień dobry kolejnemu słuchaczowi.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Jesteśmy na antenie.
Panie redaktorze, no nic nie możemy zrobić, bo jeżeli we własnym kraju, przed chwilą pan Roman Zielonej Góry i wcześniej, mamy takich zdrajców Targowice współczesną,
no, którzy... Bardzo idą... mocne słowa, uważam
nie,
niezasadne.
To czyny pokazują, nie słowa, czyny ich pokazują. Proszę pana i panie redaktorze, są za Putinem. Oczywiście oni oficjalnie mówią co innego, ale... czyny, a nie słowa się liczą. I przypomnę panu Romanowi, że nawet własnego słowa danego publicznie nie szanuje. I zarzuca innym kłamstwem, to pan Roman, wie pan, jest takie przysłowie staropolskie. Każdy sądzi inny wobec siebie, według siebie. I proszę, panie redaktorze, dam przykład. Panie redaktorze, jakby pan zaprosił kogoś do swojego domu, i ten gość nie mógłby ani słowa powiedzieć, to przecież ten gość by nie przyszedł do pana, tak czy nie?
No, chyba tak.
No tak, i ten każdy z nas, jeżeli zaprasza kogoś, a ten gość nie będzie mógł nic powiedzieć, to gość nie przyjdzie. I tak samo tu jest. Wie pan, ale nic nie możemy zrobić, bo przecież to nie jest pierwszy raz. Od dziesięcioleci polskie obozy słychać, na zachodzie, na wschodzie, wszędzie. Nic nie... Anglia... Co mówi politycy angielscy, że enigma to ich oni rozgryźli i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, no oni jak mają swoją wizję, to tak ciągną. I przypomnę, kto mówił, że mamy swojego człowieka w Moskwie?
Dziękuję. Dziękuję. Nie chodziło, to chyba było odwrotnie. Mamy swojego człowieka w Warszawie, tak przynajmniej te słowa pamiętam. Dziękujemy za telefon naszemu słuchaczowi. Teraz posłuchamy opinii członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, profesora Sławomira Cęckiewicza, który mówi, że wypowiedzi Władimira Putina na temat genezy II wojny światowej przekładają się, a nie wynikają na opinię rosyjskich historyków. Na antenie Polskiego Radia 24. Historyk zwrócił uwagę na fakt, że ogół rosyjskich archiwów znajduje się pod pieczą służb specjalnych. Ze służbami kojarzeni są też naukowcy zajmujący się tematyką wojny i roli w niej poszczególnych państw.
Jeden z profesorów Uniwersytetu Moskiewskiego, Fiodor Gajda, powiedział po prostu wprost, że Polska jest wybrana jako kozioł ofiarny Federacji Rosyjskiej w całej tej strategii historycznej i że sojusznikiem Rosji w tej akcji przeciwko Polsce związanej z przebiegiem II wojny światowej i z zagładą Żydów będzie czy jest Izrael.
Jak dodaje profesor Cęckiewicz, Rosja prowadzi politykę historyczną na wielu poziomach. Między innymi wydawane są książki o przedwojennych i wojennych relacjach tego kraju z Polską. Ponadto, jak mówi Cęckiewicz, już w PRL-u sowiecka propaganda zarzucała Polakom antysemityzm. A dziś pytamy w kontekście tego, co może wydarzyć się w Jerozolimie, o to, jak polska dyplomacja powinna zareagować na próby historycznych przekłamań, jak powinni i czy w ogóle powinni reagować na to polscy dziennikarze, publicyści, naukowcy, a co wreszcie mogą zrobić w tej sprawie no tacy zwykli obywatele. Dzień dobry.
Dzień dobry, Rysiek się kłania.
Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Zacznę od szacunku dla zwykłego kucharza i dla pana Romana. To, co ja mówiłem dwa tygodnie temu, żeście mi wyłączyli, że plułem na Polskę, nie mówiąc, że szczekamy na Rosjan.
Tak, panie i znowu pana wyłączę, jeżeli będzie pan powtarzał tego typu słowa haniebne pod adresem Polski i polskiego narodu.
Wracamy do 1938 roku, do początku 1939 roku i jak Polska blokuje przejazd wojsk rosyjskich, radzieckich na pomoc dla Czechosłowacji. Bo to był warunek wcześniejszej umowy między Francją, Anglią a Rosją, Związkiem Radzieckim, że Czechosłowacja będzie objęta kuratelem tą radziecką. Jeżeli będzie zagrożenie dla Czechosłowacji...
No dobrze, to... panie Ryszardzie, ale ja nie oczekujemy wykładu z historii lat 30., tylko oczekujemy odpowiedzi na pytanie, co Polska powinna...
Ale historia powinna... to jest ciąg zdarzeń.
Co Polska powinna zrobić na próby przekłamań w zakresie tego, kto jest sprawcą, kto jest ofiarą, a kto jest winien wybuchowi II wojny światowej? Takie jest pytanie.
Mówiąc prawdę, po prostu mówiąc prawdę. Mhm. Przedwojenna polityka polska była krótkowzroczna. Wiara w Hitlera w Polsce długo, do 39 do marca, kiedy Beck powiedział, że korytarza gdańskiego nie oddamy. Do tej pory była wiara w Niemców w Polsce. I to wielka wiara. To do tego. Ja w polskich źródłach historycznych spotkałem na przykład właśnie to, że Polska odmówiła do przejazdu wojskom radzieckim. Wroga polityka Polski wobec Związku Radzieckiego. To się składało i dzisiaj mamy. Dzisiaj dr Duda dostał wiadro zimnej wody na swoją politykę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i od razu prosimy o kolejnego słuchacza za 28 minut, godzina 13. Tylko przypomnę, że oprócz telefonów można także komentować na stronie www.zachod.pl, a także na Facebooku. Dzień dobry.
Dzień dobry. No widać, że pan Ryszard jest wielkim entuzjastą i sympatykiem pana Stalina. No i chyba tego drugiego pana z Wąsikiem też. O takich zawsze chwali. Ale teraz ja chciałem kilka słów od siebie. Polacy są oczywiście ofiarą tej wojny. Pierwszą i najdłużej walczyli od pierwszego dnia do ostatniego, a nasz ostatni żołnierz wyklęty walczył jeszcze w 1963 roku w grudniu. I taka jest prawda. Trwa polityka wydzielania Niemiec, Rosji, Francji z wizji rządem, który będzie miał prawo głosu teraz w Jedwaszem w Tel Awiwie i bardzo to dla mnie jest dziwne, bo to byli przecież wspólnicy Hitlera, a ofiara nie miałaby się prawa odezwać, więc to jest bardzo to jest ciekawe, czy sprawiedliwe, według mnie na pewno nie.
Znaczy,
nie odpowiada to żadnej prawdzie historycznej.
Nie wiem, czy można tak powiedzieć, że to byli wspólnicy Hitlera akurat w przypadku Francuzów, choć...
No jak? Przecież Wiszy to, proszę pana, odsyłało Żydów tak. Do Auschwitz w pierwszej klasie, proszę pana, pociągu, a rachunki płacił Hitler. To było bardzo kulturalnie. Za Żyda w Polsce to cała rodzina szła pod mur, a za ukrywanie Żyda w Belgii, w Holandii i tak dalej to dostało się mandat, tak jak teraz za złe przejście po pasach. Taka była prawda. Taka jest prawda.
Co Polska powinna robić? Dyplomacja, polska nauka, polska publicystyka wobec tego, co się dzieje w tej chwili?
Mi się wydaje, że polski głos bardziej się przebije z tej sytuacji, kiedy nie zostaliśmy dopuszczeni, niż mielibyśmy tam 4 czy 5 minut czasu, żeby prezydent coś mógł powiedzieć. Tak myślę, że tak ostatecznie się stanie, że cały świat odrzuca powoli tą retorykę tego pana Moshe ze sklepu, co handluje historią, jak to ktoś powiedział, i Putina. Uważam, że Polska na tym wygra. Historycznie oczywiście.
Dziękuję panu bardzo. To, co pan powiedział, że polskie milczenie, brak obecności Polski podczas tych obchodów może być bardziej widoczny niż polska obecność, zdaje się potwierdzać opinia profesora Mieczysława Ryby, który powiedział, że prezydent dobrze zrobił, nie jadąc do Jerozolimy. Dziś tam uroczystości związane z 75. rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Prezydent swoją wizytę, przypomnijmy, odwołał, ponieważ organizatorzy nie przewidzieli jego przemówienia, a głos ma zabrać natomiast prezydent Rosji Władimir Putin, który od kilku tygodni mówi o odpowiedzialności Polski za wybuch II wojny światowej. Profesor Ryba podkreślił, że nieobecność prezydenta będzie bardzo widoczna.
Ta decyzja prezydenta Dudy o niejechaniu do Yad Vashem, niejechaniu do Izraela, więcej dla tej sprawy moim zdaniem zrobiła, niż gdyby on tam był. W tym względzie nie widać, żeby Putin był zwycięski w tej kampanii, zwłaszcza jeśli mówimy o jego prawdopodobnych intencjach poróżnienia nas z partnerami zachodnimi, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi.
No ale nieobecnym zawsze być nie można. Jakieś działania podjąć trzeba i dziś w otwartym mikrofonie właśnie pytamy o to, jakie działania powinna podejmować właściwie, bo nie jest to sytuacja jednorazowa wobec prób zakłamywania historii. Co mogą zrobić polscy naukowcy, dziennikarze, co mogą zrobić wreszcie zwykli Polacy? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No może użyję pewnej parafrazy. Nie będzie Putin pluł nam w twarz i tak dalej. Oczywiście nie możemy sobie pozwolić, żeby jakikolwiek polityk zrzucał odpowiedzialność z siebie na kogoś innego. Bezczelność Rosjan, w tym oczywiście Putina przede wszystkim, jest nam od dawna znana. To przecież Rosjanie najechali Polskę 17 września 1939 roku, 2 tygodnie przed atakiem Niemców na Rosjan, chyba 22 czerwca, o ile pamiętam, 1941 roku, Rosja była przygotowana do ataku na Niemcy i tylko atak wyprzedzający odwrócił sytuację. Putin wykorzystuje sytuację obecnego osamotnienia Polski, ogromnego osłabienia nas na forum europejskim i światowym. To, że nas nie ma w Jerozolimie, to nie jest nasza chwała. To smutne, to oznaka słabości i małości naszych polityków. Wszyscy, dosłownie wszyscy, nie możemy pozwolić na zakłamywanie historii, tak jak w wypadku tak zwanych polskich obozów śmierci.
No dobrze, ale właśnie pytamy, szczególnie dzisiaj dociekamy, co się kryje za słowami nie możemy pozwolić, czyli co konkretnego polska dyplomacja może zrobić w tej sprawie? Naukowcy.
Wszystko, co tylko możliwe, o tym najlepiej wiedzą oni. My możemy podejrzewać, nasze radzenie jest oczywiście troszeczkę śmieszne prawie, że w każdym bądź razie, wszyscy dosłownie, bo nie widzę, bez żadnego wyjątku, każdy na swoim miejscu musi zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do tego, co stało się ze słynnymi obozami śmierci. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
Dziękuję panu również uprzejmie i mamy od razu kolejny telefon na drugiej linii. Otwarty mikrofon, dzień dobry.
Krzysztofie Kłania, dzień dobry.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Ja chciałem nawiązać trochę do historii, panie redaktorze, w obliczu tego, co się dzieje. Wspomnę chociażby o rozbiciu dzielnicowym, wspomnę o liberum veto, wspomnę o rozbiorach pierwszym, drugim, wspomnę o tym, jak to Naukowska mówiła, czy że Romsk, już nie pamiętam, że rozdziobią nas kruki i wrony.
No i dziobią.
Niestety musimy się bronić, ale żałuję, że bronimy się w pojedynkę. O każdym ataku na Rzeczpospolitą powinniśmy zawiadamiać Unię Europejską, władzę, żeby wiedzieli, bo później powiedzą, że nic nie wiedzieli. Żebyśmy nie machali sami szabelką, nie podskakiwali, bo skutki mogą być nieciekawe. Także jeżeli mamy coś robić, to róbmy to w jedności z całą Europą, a wtedy efekt może być dobry. Do czego nawiązuję? Chociażby do tego, że działania powinny, tej siły powinny być skuteczne, bo nie mogą to być takie działania pozorne, o których się mówi, że na przykład na Rosję została nałożona sankcja. A Rosja, która weszła na Ukrainę, na Krym, nie robi sobie z tego nic. Jeżeli nie ma żadnej reakcji okupanta, to powinny być sankcje wzmacniane dopóki się nie doczekamy jakiegoś konkretnego ruchu w celu zapewnienia pokoju nie tylko w Europie. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pana opinię. Wspomniał pan o jedności, chociażby europejskiej. No a ja takie pytanie retoryczne troszkę może puszczę w eter, ale do jedności trzeba dwojga, może nawet trojga. Może ta jedność europejska w przypadku Rosji nie jest tak naprawdę możliwa, patrząc chociażby na największe europejskie i najsilniejsze gospodarczo i politycznie w Unii Europejskiej kraje. Kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Marku. Towarzysz Adam Zgorzowa.
Dzień dobry, panie Adamie.
Mogę powiedzieć tak. Władimir Putin, dzielny to z niego jest nasz koleżka. No i co tam Władimir Putin? Kłamie, oszukuje, prawda? Wywołał sztuczną wojnę w Czeczenii. Jest takim produktem, jest takim właściwie, jest takim prezydentem zaborczym. I wszyscy znamy go z tego. I natomiast nie zapraszanie go na uroczystości związane z II wojną światową w Polsce jest totalnym błędem. Mhm. Mógłby na przykład się wypowiedzieć tam w sprawie II wojny, że to Polacy są winni na II wojnę światową, prawda, że i tak dalej, i tak dalej. No i zostałby wyśmiany, prawda? A nasz polski rząd odcina się całkowicie od Putina i on pokazuje, że on też od nas się może odciąć, ale jego władza będzie moim zdaniem jeszcze no, jakiś czas, dopóki bieda w Rosji ich nie przyciśnie, bo jak wiemy, ropa i gaz jak nie pójdzie, no to winny się znajdzie. Spotka go los Nikolaja Czałczewski, tak? Będzie może za 5, może za 10 lat. No wiecznie on tam nie będzie, nie? No mam nadzieję, że ktoś przyjdzie po nim, kto będzie utrzymywał dobre stosunki z Polakami, jakiś ktoś mądry, chociaż tamtych mądrych to jest mało. No Żyrynowski jak przyjdzie, to nic dobrego, to się nie wróży. No, to dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu za opinię w otwartym mikrofonie. Jeden ze słuchaczy wspomniał o samotnieniu, izolacji Polski w tej walce, zresztą walce o pamięć historyczną. No ale są pewne gesty bardzo wymowne. Nieobecność na przykład Ronalda Laudera na Światowym Forum Holokaustu. Przy jednoczesnej jego obecności w poniedziałek w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. I to bardzo symboliczny gest. Ronald Lauder, przewodniczący Światowego Forum Żydów. Premier Mateusz Morawiecki pytany o to powiedział, że ta nieobecność bardzo wiele powie bardzo wielu przywódcom całego świata. Posłuchajmy.
Jest to jedna z osób, która animuje życie wokół pamięci o Holokauście i stara się robić w sposób wyważony. Jednocześnie od czasu do czasu spieramy się z panem Lauderem, a więc trudno tutaj wymyśleć jakąś teorię spiskową. Jest to osoba, która bardzo mocno jest zaangażowana w tę sprawę.
Otwarty mikrofon. Dziś rozmawiamy o tym, co polska dyplomacja, polska nauka, publicystyka i co obywatele naszego kraju mogą zrobić wobec próby przekłamywania prawdy historycznej o II wojnie światowej. I kolejna opinia na ten temat. Dzień dobry.
Zygmunt, Zielona Góra.
Dzień dobry, panie Zygmuncie.
Wie pan co, tak bym się nie do końca zgadzał z profesorem Rybą odnośnie tego, że dobrze, że prezydent nie pojechał do Izraela. Wydaje mi się, że właśnie powinien pojechać, nawet jakby nie zabrał głosu.
I tu są właśnie obecny. Zdania podzielone. No, tu są zdania.
No, ale ja się wypowiadam po tej drugiej stronie, bo nawet sama obecność może by spowodowała to, że prezydent Putin by tak śmiało nie mówił o Polsce, że ona napadła. Trochę by się wstrzymywał może od swoich opinii, a być może konferencje prowadzone już na miejscu przez różnych polityków czy dziennikarzy spowodowałyby, że prezydent Duda by wyjaśnił, o co właściwie chodzi Putinowi i jak Polska się do tego stosunkuje. Także obecność byłaby wskazana, tak jak wszędzie i w każdym momencie wszyscy powinniśmy mówić o prawdzie historycznej, a nie to, co sobie jeden prezydent Putin wymyślił. Także musimy być, powinniśmy być tam obecni.
Tak pan uważa.
Tak, uważam.
Dobrze, ale 75. obchody, czy rocznice, obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz przeminą, wróci taka codzienność polityczna, naukowa. Co wtedy? Jak dbać o tą prawdę historyczną o II wojnie światowej?
Cały czas musimy mieć głęboko zakorzenione w pamięci, że przy każdej okazji musimy o tym mówić, jak to było w 1939 czy 1941 roku, 17 września, kto na to napadł. Przy każdych okolicznościach musimy o tym wspominać młodym pokoleniom.
O, młodym pokoleniom, bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Za 15 minut będzie 13 w otwartym mikrofonie. Dużo dziś Państwa telefonów. Czekamy także na komentarze, jak zawsze zresztą, także po zakończeniu audycji na www.zachod.pl, a także na Facebooku, gdzie znajdą Państwo fanpage Radia Zachód. Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Pragnę powiedzieć, że polityka to nie jest sztuka kominiarska, tylko bardzo precyzyjna, zegarmistrzowska robota. I to wymaga nieraz bardzo dużo czasu, a my jakbyśmy się tego trochę śpieszymy i na skróty próbujemy iść, albo omijamy problem i tak dalej. A stare chińskie przysłowie mówi, że kropla drąży skałę. Jaki jest stan rozmów na przykład z Rosjanami? Żaden. A to trzeba rozmawiać. Oni mówią swoje, w porządku, mówcie, ale my będziemy was przekonywać i pokazywać. Gdzie jest teraz tam IPN, czy ten profesor Żaryn, czy to jest zatem teraz cicho? A gdzie jest mistrz ten Pietrzak? No czemu nie da takiej satyry, żeby Putinowi kapcie pospadały? Żeby on napisał protest, że został obrażony i tak dalej.
No tak, tylko to
samo mamy na przykład też wątpliwości. Dlaczego prezydent nie zwołał wcześniej Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Kiedy ze wszystkimi ustali strategię działania, a nie, że my ustaliliśmy, okazuje się, że to była tylko herbatka noworoczna.
Znaczy,
I tutaj jest tego brak.
Być może tutaj prezydent
zagranicznej, jednolitej strategii wobec, powiedzmy, pewnych faktów.
Tutaj prezydent być może nie widział potrzeby wypracowywania wspólnego stanowiska, bo ono w tej sprawie jest, o czym świadczy ustawa, uchwała Sejmu przejęta przez aklamację w sprawie.
Nie, no uchwała uchwałą, ale jeszcze pewne zakulisowe działania, o których się nie mówi i nie powinno się nieraz mówić, powinni, powiedzmy, te osoby wiedzieć. I wtedy możemy mówić o jednolitości polityki tej zagranicznej i o jakiejś strategii zagranicznej obrony dobrego imienia Polski na świecie.
Dziękuję za pana opinię. Pan Krzysztof na Facebooku komentuje, edukować w odpowiedzi na nasze pytanie. Edukować i jeszcze raz edukować. A pan Karol z kolei, odnosząc się do opinii jednego ze słuchaczy, pisze tak, co do wypowiedzi słuchacza o napadzie na Czechosłowację w 1938 roku, to proszę poczytać o wojnie czechosłowacko-polskiej w 1919 roku. Nie rozwijamy tego wątku na antenie. Bardzo przepraszam. Kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, edukować i opierać się na faktach, pokazywać prawdę. Na przykład my z naszego terenu na temat sprawy żydowskiej możemy mówić bardzo dużo. Październik 1938. Niemcy wyrzucają 17 920 Żydów do Zmoszynia legalnie i bez dokumentów około 4 tysięcy. Nikt z tej grupy nie umarł z głodu i wszyscy uzyskali pomoc. Prawda jest po stronie Polski. Jest zakłamywana, ale bez argumentów, na przykład jedwabne Jana Grossa. I teraz króciutko, troszeczkę inaczej. Zaraz oprę się na faktach. Dlatego w piątek, sobotę, niedzielę w Zakopanem w czasie konkursu Pucharu Świata Patriotyczna Akcja Polaków robi sondaż. Ogromny sondaż od ludzi, którzy tam będą i będziemy mieli doskonałą wiedzę na temat, co się dzieje. To tyle. Teraz dalej. Izrael Katz. Dziś dziękuję prezydentowi
Armii Czerwonej.
Tak, Putinowi za ocalenie jego rodziców. Ale ja przypomnę Państwu, że Adam Michnik też dziękował, że urodził się 3 lata po eksterminacji swoich rodziców. Jeżeli taka jest prawda, to za taką prawdę ja dziękuję. Romuald Lauder, zięć Trumpa Kushner, prezydent Litwy i tak dalej, inni nie pojechali dziś do Izraela. I bardzo dobrze, że nie pojechali, bo nie można iść do opery w smokingu, zostać oplutym i nie wolno mi się wytrzeć. Takiego czegoś nie ma. Ludzie tego nie potrafią zrozumieć. Jest kłamstwem, że prawa fizyki i żółwiki Putin-Tusk są dla wszystkich widoczne. W związku z powyższym, króciutko, dr Maciej Lasek mówi do mnie, jak mu zarzucam katastrofę smoleńską. Proszę pana, ja chcę żyć. Ja muszę tak mówić. Wyciągajmy fakty z prawdy. I na końcu, panie redaktorze, tak jak pan powiedział, nie wracamy, ale Węgrzy nam przekazali amunicję na bitwę warszawską. A kto blokował? Niech pan Rysiu troszeczkę historii poczyta. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję panu bardzo. Z tym, że 46 delegacji uczestniczy w dzisiejszym Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie, to prawda, ale jak informuje dzisiejsza Rzeczpospolita, część z tych delegacji, można tak powiedzieć, troszkę zagapiła się w tym uczestnictwie. Odsyłam do tej lektury. Okazuje się, że nie wszystkie delegacje w porę zrozumiały i to otwarcie szefowie dyplomacji w rozmowach przyznają, o co tak naprawdę w tych obchodach chodzi i kto tutaj jest kompozytorem tej piosenki. Kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Nie będę mówił o rzeczywistości prawdy, bo wszyscy my wiemy. Ja jestem ze wschodu, mam swoje lata, pamiętam z rozmowy rodziców, jak było i mnie nikt inaczej nie powie. Zawsze to mówiłem i mówię, gdyby nie Niemiec i Ruski, nigdy by wojen w Polsce, nigdy by tego nie było. Ale ja upatruję w czym innym, panie, tak zwanej wojnie gospodarczej. Putin widzi, że już się kończy układ zawarty przez Pawlaka na dostawę gazu, bo Polska wypowie. Putin widzi, że Polska staje już z nóg, nie prosi się, że będzie powoli odchodzić z gazu, z dostaw gazu od Rosji, bo już mamy gaz i z Ameryki, skąd nie, mało tego. Przez nas jeszcze będą dostawać, znaczy dzięki nam będą dostawać kraje nadbałtyckie, a więc ucieka pieniądz, a bieda rośnie. I teraz niech pan samo tylko przez to zobaczy, już on konstytucję zmienia, już chce być wszech jak car. I dlatego tu jest głównym powodem, że Polska staje z nóg, nie uzależnia się od Rosji. Już się skończyły dobre, oby tak było, dobre na korzyść Rosji umowy podpisane przez, nie będę mówił przez kogo, bo my wszyscy wiemy. I to już go zaczyna boleć. I to jest głównym powodem tego, co się dzieje. Któryś z moich przedmówców mówi, że to trzeba wszystko razem z Unią robić. Tak, trzeba, ale proszę zobaczyć. Czy marszałek Senatu, z kim się spotykał, z którąś z panią, która jest tam z Rosji, przewodniczącą?
No i to jest prawda. I to jest też taki wątek, o którym warto tutaj wspomnieć. Polska dyplomacja...
Nie, z kim on się spotyka. Albo jestem Polakiem, niezależnie czy jestem w PO, w SLD czy gdzieś, jeśli idzie o moją ojczyznę, mówimy wszyscy jednym głosem. A my mamy we własnym narodzie wrogów odnośnie. Jak ktoś rządzi inny, było dobrze. Jak ci zaczynają podnieść, nie, to jest źle. Nie może być tak, że ktoś kreuje zagraniczną politykę, do której nie jest powołany.
Dziękuję.
Z pełnym szacunkiem dziękuję dla trzeciej osoby w kraju.
Państwie. Dziękuję bardzo. Damy szansę innemu słuchaczowi. Wspomniał pan o bardzo ciekawej kwestii także w kontekście tego, co powinna zrobić, tego naszego dzisiejszego pytania, co powinna zrobić polska dyplomacja, że w Polsce zarysowują się w ostatnich 3 miesiącach no, 2 ośrodki, które chcą rywalizować, można powiedzieć, czy sprawować w imieniu naszego kraju politykę zagraniczną. Jak mówią komentatorzy, no dyplomaci niektórych krajów zaczęli już to dostrzegać, że są 2 ośrodki i można w ten sposób próbować rozgrywać polskie interesy. Oczywiście nie w interesie naszego kraju. Co powinna zrobić polska dyplomacja? Co powinni zrobić polscy naukowcy, publicyści, dziennikarze? Co powinien zrobić każdy z nas wobec prób fałszowania historii? Dzień dobry.
Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy panią. Pierwsza kobieta dzisiaj.
No tak się złożyło.
Świetnie się złożyło.
Panie redaktorze, ten atak na Polskę przez Putina, to ja uważam, że po prostu on powinien przypomnieć sobie historię i powinien zastanowić się, co przed wkroczeniem Niemców na Związek Radziecki, co zrobił Stalin. Po prostu Stalin wymanewrował. Nie Stalin, tylko Hitler wymanewrował Stalina, dlatego że dzień i dwa dni przed wkroczeniem wojsk niemieckich na Związek Radziecki wszystkie jednostki, które były do ochrony granicy, zostały pozbawione wszelkich środków, czyli pozabierano im środki transportu, akumulatory, paliwo. Wszystko było im zabrane. To jest fakt autentyczny i nikt mi nie powie, że to jest kłamstwo. Po drugie, że oni byli bardzo, że wygrali wojnę, tak, tylko nikt nie wspomina o tym, że na pierwszej linii frontu byli najgorsi bandyci, jacy byli w więzieniach, którzy byli wypuszczeni, puścili ich na pierwszą linię i powiedziano, przeżyjesz, kara tobie jest darowana. Mhm. I dlatego to wszystko się tak działo, o tym się nie mówi. Więc my powinniśmy cały czas przypominać panu Putinowi, co oni zrobili, jak oni się zachowywali.
Dziękuję za pani opinię. Dziękuję. Za 4 minutki będzie godzina 13. Jeszcze jeden telefon i jeszcze opinia byłego długoletniego dyrektora Departamentu Sprawiedliwych w Instytucie Yad Vashem, doktora Mordechaja Palidela, który przyznał, że decyzja, by nie pozwolić prezydentowi naszego kraju na przemawianie podczas obchodów rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, nie ma dla niego sensu i jej nie rozumie. Auschwitz był niemieckim obozem koncentracyjnym na terenie Polski. Były w nim tysiące polskich obywateli żydowskiego pochodzenia. Zaproszenie prezydenta Polski do Yad Vashem i niepozwolenie na wystąpienie, a jednoczesne zaproszenie księcia Karola, by przemawiał, nie ma dla mnie sensu. Tak mówił doktor Paldiel dla Polskiej Agencji Prasowej. Nie chcę nikogo oskarżać, ale nie wiem, o co tu chodzi. Dlaczego prezydent Duda nie mógłby zająć 5 czy kilku minut? Żeby nie urazić Putina, książę Karol może przemawiać, a prezydent Polski nie? Nie wiem, co powiedzieć, tak mówił naukowiec. I ostatni dziś telefon odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam Państwa gorąco. Ja sądzę, że rząd nasz nie powinien dać się sprowokować, bo to jest, ja myślę, ze strony Putina prowokacja. On cały czas prowokuje. I jeżeli będziemy spokojni, odpowiadać wtedy, kiedy trzeba odpowiadać, ale nie dać się sprowokować. A ja myślę, że to jest mściwość Putina za niezaproszenie jego na zeszłoroczne 1 września. Był niezaproszony, więc był bardzo wściekły, że tak powiem. Dlatego on będzie się mścił na Polskę. On będzie szukał i chce pokazać dla Izraela, jak to oni wyzwolili Izrael z II wojny światowej. Więc ja myślę, że to jest to, bo to jest prawdziwy oprawca i on będzie robił wszystkie triki. Będzie używał, żeby tylko zniszczyć Polskę. On nienawidzi Polski. I dlatego ja mówię, krótko powiem i tylko tyle, że nie powinniśmy się dać sprowokować. I to jest mściwość jego. I tyle. Dziękuję ślicznie i do widzenia.
Dziękuję i również do widzenia. Za chwilkę w Radiu Zachód wiadomości. No to może wypada tylko powtórzyć tą myśl. Nie dajmy się sprowokować i to w polityce międzynarodowej, jak i w naszej codzienności. Bądźcie Państwo z nami. Jutro samorządne lubuskie o tej porze. Zapraszam w imieniu Marcina Sasima, a otwarty mikrofon powróci oczywiście w poniedziałek o 12:15. Marek Poniedziałek, mówię, do usłyszenia.